W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa o poranku. Rozpoczynamy magazyn W drodze. Andrzej Urbański. Szczęść Boże. To już kolejna, 11. niedziela zwykła w roku liturgicznym. Ale przecież każdy katolik doskonale wie, że niedziela jest dniem świątecznym i świętym. A warto dodać jeszcze za metropolitą gdańskim arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, który przewodnicząc w Bazylice Mariackiej uroczystościom Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej podkreślał, że prawdziwego spotkania z Jezusem w Eucharystii nie można przeżyć za pomocą telewizji czy ekranu komputerowego. Dlatego cieszą informacje płynące z Ministerstwa Zdrowia związane z nowym etapem łagodzenia zasad bezpieczeństwa na okres wakacyjny. Przypomnijmy, że obecnie obowiązujący limit osób w miejscach kultu religijnego to maksymalnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Rekomendowane jest także odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu, a od 13 czerwca w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit maksymalnie 50% obłożenia, natomiast od 26 czerwca w miejscach kultu obowiązywać będzie limit maksymalnie 75% obłożenia. Limit nie dotyczy oczywiście osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
W archidiecezji gdańskiej od soboty do poniedziałku odbywają się uroczystości 25-lecia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Wczoraj w sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie odbył się piknik rodzinny Rewelacje, organizowany przez Wspólnotę Czas dla Rodzin oraz Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej. Dzisiaj natomiast w parafii świętej Urszuli Leduchowskiej w Gdańsku od 15 zaplanowano sesję formacyjną Ewangelizacja w sercu Kościoła, w ramach której usłyszymy dwie konferencje zatytułowane O jakim Kościele marzy papież Franciszek, a także Nowa Ewangelizacja i Szkoła Ewangelizacji świętego Andrzeja. Organizatorzy na to spotkanie zaprosili gościa specjalnego, którym będzie ksiądz dr Przemysław Sawa. Jutro natomiast w ostatnim dniu uroczystości o godzinie 19.30 w Archikatedrze Oliwskiej metropolita gdański odprawi mszę świętą z posłaniem do ewangelizacji. We wszystkich wydarzeniach można również brać udział online.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Gdańskiej zaprasza na 40. ogólnopolską pielgrzymkę apostolstwa trzeźwości na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach od 19 do 20 czerwca. W programie m.in. świadectwa, konferencje i droga krzyżowa na wałach jasnogórskich. Ksiądz dr Bogusław Głodowski, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, zaprasza do udziału i wspólnej modlitwy. A skoro mówimy o pielgrzymowaniu, to warto zwrócić uwagę, że w tym roku odbyła się już po raz 8 pielgrzymka piesza z Gdańska do błogosławionej Doroty z Montowów Wielkich. Dwudniowe pielgrzymowanie do miejsca narodzin i chrztu tej nieco zapomnianej błogosławionej rozpoczęło się poranną Eucharystią w Bazylice Mariackiej. Warto tę postać przypomnieć, m.in. dlatego, że w tym roku przeżywamy 45. rocznicę ogłoszenia kultu błogosławionej Doroty. Więcej o pielgrzymowaniu i tej postaci w rozmowie z księdzem Krzysztofem Ławrokajticem.
Szczęść Boże!
Po raz 8 już wyruszyliście na szlak pielgrzymkowy. No taki krótki, bo zazwyczaj mówi się o pielgrzymce do Częstochowy. No czasami mówimy z Oliwy do Wejherowa, tam też pielgrzymuje się. A pielgrzymka do Montowów Wielkich, tam gdzie błogosławiona Dorota, dwudniowa, dwa dni
tak,
idzie się.
Tak.
Czyli niewiele. Tak, bo... Ile jest kilometrów?
Tak, skromne 62 kilometry.
Czyli takie dwa razy po 31.
Tak mniej więcej. Pierwszy dzień jest troszeczkę dłuższy, ten drugi jest krótszy ze względu na to, że chcemy też tak uczcić Eucharystią, też również spotkaniem i agapą właśnie w samych Montowach Wielkich. Ale jeżeli chodzi o, jak to się mówi, czy jest krótka, czy długa, dla niektórych jest krótka, a dla niektórych jest bardzo długa. I to jest właśnie ciekawe, że taki też był pomysł powstania pielgrzymki, bo nie ukrywam, że głównym sposobem, albo inaczej momentem powstania pielgrzymki nie była sama Dorota, tylko chęć pójścia, wyjścia na pielgrzymkę.
Pójścia w drogę,
tak,
po prostu.
Dokładnie. I żeby to nie była krótka pielgrzymka jednodniowa, która na przykład zaczyna się i zaraz w środku pielgrzymki już wracamy myślami do swoich domów, problemów, do swojej pracy, ale żeby odpocząć duchowo, nabrać siły. I w tych poszukiwaniach miejsca nagle się pokazała błogosławiona Dorota, która dla nas Gdańszczan jest bardzo istotna, a jest ciągle nieodkryta, jest zapomniana. Gdzieś jakby zniknęła z pola widzenia osoba, której kult jest kilka wieków kultu na naszych ziemiach i myślę, że dzisiaj charyzmat błogosławionej Doroty jest bardzo aktualny w czasach tutaj, w których żyjemy.
A no właśnie, mówi ksiądz o Dorocie, ona zmarła w XIV wieku, pod koniec XIV wieku, 1394 roku, ale warto chyba podkreślić, że jest patronką matek, kobiet i Pomorza, więc no powinniśmy jako pomorzanie, gdańszczanie, również mieszkańcy podgdańskich miejscowości znać tę postać.
Jeszcze jest jeszcze patronką Różańca Świętego, to też
no, to tym dołożyć.
Jest oczywiście patronką kobiet i trudnych małżeństw, chociaż powiem tak szczerze, jak pamiętam, jak robiliśmy pierwszą pielgrzymkę i jest pierwszy etap, w którym przedstawiałem ideę pielgrzymki, troszeczkę postać błogosławionej Doroty i właśnie mówiłem, że jest patronką trudnych małżeństw. Jeden z braci pielgrzymkowych się tak idący obok mnie odwraca do mnie i mówi, a są jakieś łatwe? I wtedy pomyślałem sobie, że to jest rzeczywiście patronką wszystkich małżeństw, dlatego że to jest ciekawe, nie? Bo jest średniowieczną świętą, a nie jest siostrą zakonną. Czyli jest świętą świecką, która niesie za sobą właśnie to doświadczenie Jezusa Chrystusa w powołaniu kobiety świeckiej, właśnie jako żony matki i tej, która wchodzi w bardzo głęboką relację z Jezusem Chrystusem.
A ile jest prawdy w tej historii dotyczącej celi przy Kwidzyńskiej katedrze? Czy ona tam była zamurowana w celi? Jak to było?
Ja jestem świeżo po właśnie wizycie w Kwidzynie, powiem tak szczerze, i miałem taki czas, żeby rzeczywiście tam troszeczkę pochodzić, zobaczyć, ale też i skonsultować troszeczkę tą wiedzę. I powiem tak szczerze, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to tak naprawdę było, w którym miejscu była cela. Ja spotkałem się z różnymi teoriami, że to była taka przybudówka przy samej katedrze w Kwidzynie, przy murze tak drewniana, ale nagle się w tych dokumentach, w kronikach jej kierownika duchowego Jana z Kwidzyna mowa jest o tym, że została tam zamurowana, czyli mowa też jest o tym, że przygotowana była cela i rzeczywiście była wybudowana rekluza, czyli miejsce, które przystało do niemalże prezbiterium katedry w Kwidzynie. Tak więc dzisiaj jest to chyba trudne też ze względu na to, że trzeba by było przeprowadzić prace archeologiczne, które no są znacznie, można powiedzieć, trzeba głębiej pokopać właśnie wokół katedry, a wiemy, że to na razie jest niemożliwe.
No to wszystko przed nami. Myślę, że ta postać rzeczywiście jest wyjątkowa. Wiadomo, że wyszła za mąż za gdańskiego płatnerza, służyła dobrze Bogu, ale też była posłuszną żoną, dobrą matką, miała 9 dzieci. Ale dlaczego ona jest dla Pomorzan tak ważna?
Dlaczego? Dlatego, że ona łączy. Łączy środowiska, może ona powiedzieć, bo kiedy byśmy popatrzyli, skąd ona w ogóle pochodzi, nie? Wiadomo, Muntowy Wielkie, kim byli jej rodzice. Mowa jest o tym, że ojciec prawdopodobnie pochodził z Niderlandów, albo był Niemcem, tego też nie wiemy. Wiemy o tym, że modliła się też w języku polskim, ponieważ miała kontakt jako dziecko z parafią z Pszczółek i była na pierwszej pielgrzymce tutaj z ludnością polską. Żyła w czasach, w których rzeczywiście ta ludność była wymieszana w naszym środowisku tutaj gdańskim, ale właśnie jest osobą, która przede wszystkim łączy. Łączy poprzez wiarę, bo też jest bardzo istotne, bo gdziekolwiek ona była, była świadkiem Jezusa Chrystusa i to jest też bardzo ważne w jej życiu. I myślę, że dzisiaj jest to bardzo istotne w kontekście migracji, różnych dzisiejszych takich tendencji, które jest mowa właśnie o wielokulturowości, ale żeby szukać jedności nie tylko w ludziach, bo to nie zawsze się uda to zrobić, ale ona rzeczywiście była tą, która była zawsze zadłużona w Chrystusie i poprzez doświadczenie chrześcijańskie ona dzisiaj, można powiedzieć, pokazuje nam, czym jest tak naprawdę ta jedność kultur.
A ja się zastanawiam, jak młodzi ludzie podchodzą w ogóle nie tylko do błogosławionej Doroty, bo to trzeba pewnie poczytać troszeczkę, odkryć tę postać, ale w ogóle do pielgrzymowania. Czy dzisiaj pielgrzymowanie pociąga młodych ludzi?
Ja myślę, że tak, dlatego że pielgrzymowanie jest, można powiedzieć, najszybszą i można powiedzieć, taką dobrą szkołą chrześcijańskiego życia. Dlatego, że wiąże się z tym, że po pierwsze, musimy wyjść z domu, jest mój osobisty wysiłek, Ja muszę wejść właśnie w relację z sobą, z Panem Bogiem. Można byłoby powiedzieć, że to jest wyjście w pewną samotność relacji z Panem Bogiem, ale też wokół mnie są ludzie, którzy pielgrzymują obok mnie, czyli jest ten moment, w którym staram się właśnie budować wspólnotę. I to, co jest piękne w pielgrzymowaniu na przykład, to jest to, że korzystamy z serca ludzi, którzy nas przyjmują jako pielgrzymi. Czyli zatrzymujemy się na posiłku, przyjmują nas do swoich domów na przykład, podczas pielgrzymowania, czyli jest rozmowa, jest ewangelizacja, ale jest też poznanie siebie nawzajem. I tego nam dzisiaj brakuje. Dlatego pielgrzymowanie zawsze jest, tak mi się wydaje, dobrym zaproszeniem na to, aby poznać Pana Boga, poznać siebie, poznać drugiego człowieka, czyli to, o co chodzi w naszym życiu codziennym.
I mamy trochę czasu, proszę księdza. To jest dzisiaj też szalenie ważne, bo wszyscy mówią, że nie mamy czasu, wszyscy są zapracowani, a pielgrzymka to jest taki czas dla i dla siebie, i dla Pana Boga, i dla innych. Tu można rzeczywiście odkrywać bardzo wiele.
Na przykład, jeżeli chodzi o pielgrzymkę znowuż, bo my mamy patronkę błogosławioną Dorotę. Bo my na przykład w Kościele katolickim niestety przedstawiamy świętych jako takie ideały, które trudno jest wprowadzić w nasze życie codzienne. I to jest właśnie też ten problem zainteresowania młodego człowieka, można powiedzieć, obecnością świętych. Dlatego my staramy się podczas tej pielgrzymki, nie o to chodzi, że tak mówić źle o świętym, tylko ukazać pewną tą sferę życia świętej, która jakby dotyka życia naszego, które łączy się, jej życie z naszym życiem. To jest bardzo istotne, żeby pokazać naszych świętych, którzy byli ludźmi, którzy normalnie myśleli, normalnie reagowali, byli pośród nas i w tych trudnych momentach potrafili dokonać dobrych wyborów, potrafili pomny stanąć i być świadkiem obecności Chrystusa, doświadczenia Chrystusa, bo to jest też ciekawe, nie? Że chrześcijaństwo jest naśladowaniem troszeczkę świętych, ale przede wszystkim ma nas zaprowadzić do głębokiej relacji z Panem Jezusem i myślę, że to jest bardzo dobra forma, którą można by było przedstawić właśnie szczególnie młodemu pokoleniu.
A do pielgrzymowania zachęcał ksiądz Krzysztof Ławrukaitis. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Bóg zapłać, pozdrawiam i zapraszam na wspólnego pielgrzymowania.
A ja jeszcze dodam, że 25 czerwca w Bazylice Mariackiej odbędzie się wernisaż wystawy Średniowieczna historia błogosławionej Doroty. Podczas tego wydarzenia będzie można wysłuchać prelekcji profesor Marty Kowalczyk, która przybliży sylwetkę niezwykłej gdańszczanki, a zaraz po niej koncert muzyki średniowiecznej w wykonaniu Scholi Gregorianum Gedanensis. Wystawę będzie można oglądać do końca lipca w Bazylice Mariackiej, a przez cały sierpień prezentowana będzie w Kościele Błogosławionej Doroty na Gdańskim Jasieniu.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz zapraszam Państwa do wspomnień. 11 czerwca 1987 roku na wieczorne spotkanie z papieżem do Gdyni przybyły setki tysięcy ludzi. Mimo zabiegów, by ludzi było jak najmniej, na skwer Kościuszki przybyło około 500 000 osób. By uniemożliwić zbiorowe uczestnictwo studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni w liturgii na skwerze, zdecydowano o ich wykorzystaniu do zabezpieczenia trasy przejazdu papieża. Również harcerzom zakazano udziału w spotkaniu. Jan Paweł II mówił wówczas tak: wraz z całym moim narodem nie przestaję żywić wdzięczności dla tych, którzy to miasto, ten port rybacki tworzyli tutaj od podstaw, poniekąd z niczego. Mam na myśli zwłaszcza wielkiego Polaka inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego, a wraz z nim wszystkich jego współpracowników. Byli oni przedstawicielami tego pokolenia, które po wiekach na nowo zrozumiało, że dostęp do morza jest elementem konstytutywnym niepodległości Polski. Zapraszam do wysłuchania rozmowy archiwalnej, którą Anna Rębas przeprowadziła z Małgorzatą Sokołowską.
Przybywam dzisiaj jako pielgrzym.
Głównym gospodarzem miała być diecezja gdańska, ale ani diecezja gdańska, ani władze komunistyczne nie życzyły sobie, żeby papież był w Gdyni.
Opowiada Małgorzata Sokołowska, dziennikarka, autorka wielu książek o Gdyni, uczestniczka papieskiej pielgrzymki z 1987 roku.
Gdyni nie lubiono, władza komunistyczna Perelowska nie lubiła, nazywając ją sanacyjnym bękartem. No i do takiego bękarta papieża wpuścić nie chciano. I cały czas były przygotowywane różne warianty trasy, aż w końcu to już dość wcześnie, bo w styczniu lub w lutym 87 roku papież te spekulacje przeciął, powiedział, że on sobie życzy być w Gdyni.
Trzeba było wypowiedzieć to słowo solidarność. To słowo zostało wypowiedziane tutaj, w nowy sposób.
Tak, ja byłam na skwerze Kościuszki, tylko miałam to wielkie szczęście, że moi przyjaciele mieszkają przy skwerze Kościuszki, więc z okna oglądaliśmy. Mogliśmy sobie siedzieć, pić kawę, czekać od rana, bo od rana się czekało przecież na papieża.
No i na te słowa, jako pierwszą i na słowa. Pozdrawiam Gdynię.
Tak, ale no to było cały dzień oczekiwania, śpiewania. Bardzo piękna, bardzo podniosła atmosfera. Coraz więcej kwiatów było wyrzucanych. Droga, którą miał przyjechać, była coraz gęściej zaściełana kwiatami. A papież przyjechał, wylądował na lotnisku w Babich Dołach i stamtąd, co wymusiły władze komunistyczne, szybkim samochodem miał przejechać przez całe miasto, ulicę Morską, wtedy Czerwonych Kosynierów, do dworca. Pod dworcem przesiąść się dopiero w papamobile i przejechać ulicą 10 lutego na skwer Kościuszki.
Wraz z całym moim narodem nie przestaję żywić wdzięczności dla tych, którzy to miasto, ten port bałtycki, tworzyli tutaj od podstaw, poniekąd z niczego. Mam na myśli zwłaszcza wielkiego Polaka, inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego, a wraz z nim wszystkich jego współpracowników.
I dlatego też w pierwszym rzędzie, bliziutko ołtarza, do tego pierwszego rzędu została zaproszona i była na tym całym nabożeństwie i homilii siostra rodzona Eugeniusza Kwiatkowskiego. Już staruszeczka wtedy, ale była i papież, schodząc potem z tego wzniesienia, na którym był ołtarz, podszedł i się z nią przywitał.
Zofia Doliwa-Dobrowolska. Tak. I jej syn Jerzy Aleksander.
Tak.
Którzy byli wtedy mieszkańcami Gdyni.
No tak, no bo jak stracili majątek pod Zbarażem, to matka Eugeniusza Kwiatkowskiego i siostra zamieszkały w Gdyni. I jej syn, a potem synowa Eugeniusza Kwiatkowskiego, władza ludowa wysiedliła z Gdyni w 48, koniec 48 roku. Matka zmarła chyba w 52 i na pogrzeb dostał jednodniową przepustkę tylko, żeby mógł tu przyjechać.
Gdynia stała się więc wyrazem nowej woli życia narodu, wyrazem przekonywującym i skutecznym w nowym kontekście. I świat nie może o tym zapomnieć. To słowo jest waszą chlubą, ludzie polskiego morza. Ludzie Gdańska i Gdyni, Trójmiasta, którzy macie żywo w pamięci wydarzenia lat 70. i 80. Nie możemy w świecie współczesnym iść dalej naprzód, popędzani imperatywem zawrotnych zbrojeń, bo to znaczy perspektywa wojen i samozniszczenia.
To jest homilia papieska, której nie można było skrócić, bo każde zdanie ważne, każde zdanie piękne. I o Kaszubszczyźnie dużo, i o ludziach morza, i o wszystkim, co w życiu ważne. I po prostu trzeba przeczytać. Ja próbowałam skrócić, żeby nie rozgadać. Nie, tego się nie da. To trzeba po prostu dać w całości.
Tu, nad brzegiem Bałtyku, wypowiadam więc i ja to słowo, tę nazwę solidarność, ponieważ należy ono do stałego przesłania społecznej nauki Kościoła.
I czasami wygląda przezabawnie, jak są pomieszane te komunistyczne hasła z hasłami, które ludzie wywieszali. A w ogóle no hitem absolutnym jest Jesus Christ Superstar.
Na Teatrze Muzycznym.
Tak, ale tutaj też jest raport esbecki, że na budynku Teatru Muzycznego ujawniono napis Jesus Christ Superstar. Po dochodzeniu okazało się, że napis ten kazał wywiesić obywatel Gruza, dyrektor tego teatru. Po rozmowach z dyrektorem dodano napis Rock Opera. Bo Gdynia miała pod tym względem trochę pecha, że czy następnego dnia, czy dwa dni później była ta wielka nabożeństwo na Zaspie. W ogóle cały czas były wielkie spory między obiema diecezjami. Też trochę sobie wyrywali tego papieża. Bardzo ciekawa jest lektura, ja to ja powyciągałam, największe smaczki. Sprawa obiektowa Zorza II. To jest teczka, którą założyły służba bezpieczeństwa, przygotowując się osobiście do wizyty papieża. No mnie powaliło zupełnie, kiedy przeczytałam, żeby przygotować zomowców do spotkania z papieżem. Wszyscy obowiązkowo obejrzeli film Szakal. Czekaliśmy od rana, ale to się wcale nie dłużyło. Mówię, to jakieś churalne śpiewy, ćwiczyliśmy, witamy cię, aleluja. I to było takie bardzo ładne i wzruszające. W ogóle bardzo dużo było wzruszających takich momentów, na przykład z harcerzami. Zakazano harcerzom zwartym szeregiem przyjść w mundurach. W związku z tym zwartym szeregiem przyszli w mundurach. Organizując białą służbę i bardzo pomagając, było cieplutko, to był czerwiec, mieli przygotowaną wodę, którą przynosili starszym ludziom, spragnionym, taką opieką medyczną, opieką taką, znaczy byli podzieleni na sekcje, jedni właśnie pomagali tam podając wodę, inni kierowali do odpowiednich sektorów, ale przyszli ulicą Świętojańską w zwartych szeregach.
I na zakończenie jeszcze spróbuję Państwa zainteresować pewnym nowym wydarzeniem na Pomorzu. Pierwszym pomorskim biegiem walki o pamięć. Pierwszy z czterech etapów rozpoczął się w Czarnym. Kolejny odbędzie się już 19 czerwca w Wejherowie. Więcej na ten temat w rozmowie z moim gościem. Moim i Państwa gościem jest Marcin Drewa, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy. Witam Pana serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Chciałbym z Panem dzisiaj poruszyć temat pierwszego pomorskiego biegu walki o pamięć, bo to bardzo ważna nowa propozycja na mapie Pomorza, obejmująca historycznie ważne i patriotycznie ważne miejsca.
Tak, to inicjatywa, która propaguje historię o miejscach martyrologii narodu polskiego na Pomorzu, obejmuje cztery ważne miejsca na tej mapie, czyli Czarne, Lasy Piaśnickie, Sztuthof i Bieg Inki w Lubichowie. Każde miejsce jest bardzo szczególne i wiąże się z historią ludobójstwa narodu polskiego z okresu II wojny światowej, ale każdy też ma swoją specyfikę.
Pierwszy pomorski bieg walki o pamięć wystartował w Czarnym. Zawodnicy z całej Polski mieli do pokonania dystans 10 kilometrów wokół obozu jenieckiego, gdzie hitlerowscy kaci zgładzili i zamordowali tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci. Czy dzisiaj w ten sposób można upamiętniać takie wydarzenia albo mówić o tych wydarzeniach szczególnie młodym ludziom, bo starsi mam wrażenie, że chyba wiedzą na ten temat bardzo dużo.
Tak, no jest to jeden z takich propozycji propagowania wiedzy historycznej. Poprzez właśnie też biegi możemy mówić o tym, co się wydarzyło podczas II wojny światowej. A to jest obóz jeniecki, niemiecki, nazistowski obóz jeniecki, w którym zginęło tysiące ludzi, szczególnie obóz jeńców rosyjskich. Ale też zginęli tam i Francuzi, Belgowie, Holendrzy. To jest bardzo trudna historia i też powiem, niestety też nieznana dla ludzi, którzy wokoło tego obozu mieszkają. Dlatego też propozycja takiego pomorskiego biegu, który dzieliłby te miejsca, Sztuthof, Lasy Piaśnickie, właśnie Czarne, na takie etapy. Pierwszym etapem, który już się odbył, te biegi się już odbyły w Czarnym, to było to pierwsze miejsce, a następne mamy na przykład Lasy Piaśnickie 19 i inne.
No właśnie, Lasy Piaśnickie to miejsce szczególnie panu bliskie ze względu na tą martyrologię tego miejsca, ale też przez wiele lat pan propaguje, mówi o tym miejscu, odkrywa różne informacje, nowe informacje na ten temat. To jest miejsce wyjątkowe dla ludzi nie tylko mieszkających wokół Lasów Piaśnickich, Wejherowa i okolic, ale dla wszystkich, którzy mieszkają na Pomorzu. To miejsce, które też nie tak dawno zostało, można powiedzieć, na nowo odkryte.
Tak, no to jest miejsce szczególne dla osób mieszkających w okolicach Wejherowa, ale też myślę mieszkańców Pomorza Kaszub. To tam od października 1940 roku odbywały się egzekucje na narodzie polskim. Dlatego też wszelkie inicjatywy upamiętniania tego wydarzenia. O Piaśnicy mówimy w sposób szczególny, dlatego że ginęli tam i przedstawiciele duchowieństwa, administracji, inteligencji, ale też kobiety, dzieci. Myślimy tutaj o około 14 tysięcy pomordowanych w samym Lesie Piaśnickim. Dlatego też ta kolejna inicjatywa upamiętniania.
No właśnie, warto przypomnieć, jak już mówimy o Lasach Piaśnickich, warto przypomnieć ten moment, kiedy papież Polak Jan Paweł II dokonał w Warszawie beatyfikacji 108 polskich męczenników. 13 czerwca to było, tak, w 1999 roku, ofiar II wojny, tak, światowej. I w gronie tych beatyfikowanych znalazła się między innymi zamordowana w Piaśnicy siostra Alicja Kotowska, o której już powinniśmy wiedzieć dużo więcej niż do tej pory.
Tak, siostra Zmartwychwstanka, przełożona wśród Zmartwychwstania Pańskiego z Wejherowa, oddała życie w Lesie Piaśnickim. Siostra Alicja była osobą niezwykłą, odznaczoną krzyżem Polonia Restituta, była osobą, która zakładała i liceum żeńskie, i niezwykła edukatorka, propagatorka tożsamości polskiej, patriotyzmu. Ona była ostrzegana wielokrotnie, że jeżeli Niemcy przyjdą na Pomorze, jeżeli rozpocznie się II wojna światowa, a to już przecież niektórzy przeczuwali, wiedząc nawet o tych listach Sonderspanung z Buchpolen, listach gończych, na których były wypisane nazwiska tego żywiołu polskiego, tak bym to nazwał, ostrzegali błogosławioną Alicję Kotowską, siostrę. Ona powiedziała, że nie pójdzie, że nie wyjdzie, że nie ucieknie, zostanie z dziećmi, zostanie na Pomorzu, zostanie w Wejherowie. Została rozstrzelana 11 listopada 1939 roku, oddała życie w Lesie Piaśnickim, beatyfikowana przez świętego Jana Pawła II.
O tych kolejnych biegach w Sztuthofie, w Krępie Kaszubskiej i biegu Inki w Lubichowie opowiemy w kolejnych naszych spotkaniach, natomiast ja chciałbym na chwileczkę jeszcze wrócić do tego pierwszego biegu, który już się odbył, Stalag 2B w Czarnym. Tam to jest pewna ciekawostka, ale to też bardzo ważne, żebyśmy nie identyfikowali tego wydarzenia jako dramatu, tylko współczesnego opowiadania o tym, co wydarzyło się w historii. Sygnał do rozpoczęcia tamtego biegu pamięci osobiście dał jeden z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej, kapitan Jan Bielennik. Natomiast medale wszystkim, którzy biegli, wręczała pani Janina Wąs, która przyszła na świat w obozie jenieckim, właśnie w tym obozie w Czarnym.
A to niesamowite, muszę przyznać, takie piękne połączenie ludzi, którzy tak straszliwie wycierpieli podczas nazizmu, podczas później komunizmu, bo przecież byli nękani przez Służby Bezpieczeństwa, Urząd Bezpieczeństwa. To ludzie, którzy oddali życie właściwie, no, propagując przez cały czas, propagując tam patriotyzm polski. Oni rozpoczęli ten bieg poprzez takie też symboliczne wypuszczenie gołębi pokoju, w białe gołębie wypuszczone z rąk właśnie tych ludzi. To było przepiękne. Wokoło tych ludzi kłębił się tłum młodych ludzi, a właściwie i też dzieci. I takie symboliczne otwarcie tego biegu, który wzięło udział naprawdę dziesiątki uczestników z całej Polski, było takie bardzo wzruszające. Muszę przyznać, że też dla tych ludzi było to wielkie przeżycie, bo wszyscy z tych uczestników, którzy wracali na metę, krzyczeli albo też mówili bezpośrednio do tych ludzi, że to dla was jesteśmy tutaj. To jest ważne, bo upamiętniamy i oddajemy wam cześć. Taka świadomość tego bardzo była głęboka. Muszę przyznać, że byłem pod wielkim wrażeniem tego wydarzenia. Było ono wzruszające, a zarazem wniosło bardzo dużo w propagowanie, edukowanie tego młodego pokolenia, które tam było widać.
Szczególnie te wypuszczone gołębie pokoju, to też taka współczesna pewna symbolika i uwrażliwienie młodych ludzi do tego, byśmy i starszych, i dorosłych również, byśmy o tym pokoju więcej mówili, ale też pamiętali o tej historii. Tutaj warte podkreślenia jest to, iż organizatorzy proszą, by Wszyscy, którzy uczestniczyć będą w tych wydarzeniach, w tym biegu walki o pamięć, stali się takimi ambasadorami tych miejsc i tych historycznych wydarzeń.
Dlatego też tak bardzo dużo ludzi, którzy włączają się w tą inicjatywę. Mamy Lasy Państwowe, jest wojsko, które w Czarnym ma swoją jednostkę, ale też i pomocnicze wojsko z różnych terenów, bo i wejherowe będą brali udział. Są też przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, są harcerze. To tak naprawdę bardzo cieszy, że potrafimy zjednoczyć się wokoło tego wydarzenia, które jest podzielone co prawda w różnych miejscach, to jednak jest ten wspólny mianownik. A czym jest ten wspólny mianownik? To właśnie polski patriotyzm i oddanie czci polskim bohaterom, którzy zginęli, ale też którzy żyją, bo też staraniem się właśnie Stowarzyszenia INKA, pana Mariusza Birosza jest to, żeby uczestnicy tamtych wydarzeń jeszcze jak mogą, ci ostatni, ci już na wózku, ci już 90-kilkuletni mogli przyjechać i ci uczestnicy, młodzi ludzie, którzy oczywiście nie pamiętają tych zdarzeń, mogli się im pokłonić i mogli im podziękować. I to robią. To robią z łzami w oczach, to robią z wielkim wzruszeniem, bo ci ludzie, którzy pamiętają, którzy tyle wycierpieli, są osobami, które wręczają te medale, którzy czekają na nich na mecie. I to taki piękny pomysł właśnie, że dla tych, którzy wyruszyli w ten bieg i którzy powracają, to ci polscy bohaterowie wręczają właśnie te nagrody. To bardzo fajne.
I przypomnijmy, 19 czerwca drugi bieg Lasy Piaśnickie w Wejherowie w ramach pierwszego pomorskiego biegu walki o pamięć. Kolejne będą w sierpniu, ostatni będzie we wrześniu w Lubichowie. O tym na pewno Państwa będziemy informować, a tymczasem bardzo dziękuję za spotkanie, a Państwa i moim gościem był Marcin Drewa, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję i jeszcze raz serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w drugim biegu w Lasach Piaśnickich 19 czerwca. Serdecznie zapraszam.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa w magazynie katolickim W drodze. Żegnając się z Państwem, jak zwykle życzliwie, życzę słonecznej niedzieli i dobrego tygodnia. Andrzej Urbański, z Panem Bogiem.